Chwała Bogu, drodzy bracia i siostry, za słowo, które mogliśmy już słyszeć, za wielkość Boga, za to, że możemy Mu ufać w każdej sytuacji i za to, że On nigdy się nie spóźnia, za to, że zawsze przychodzi na czas w naszych potrzebach, jest naprawdę dobrym. No, a ja dzisiaj chcę się znów z wami podzielić tematem, który głęboko jest w moim sercu. Też odbicie tego, co dzieje się w życiu fizycznym na nasze życie duchowe. Trochę dzisiaj taki temat medyczny o diagnostyce naszego życia. Zeszłym razem, kiedy stałem przed wami, miałem temat rolniczy, dzisiaj będzie medyczny. Otwórzmy sobie objawienie świętego Jana, 3 rozdział. I przeczytamy 1 werset. Ja was zachęcam, abyście dokładnie w domu czytali i prześledzili może też teraz cały ten list. Ja oczywiście z powodu swojego wzroku czytam tylko ten jeden werset, który jest akurat tematem usługi, który najbardziej oddaje to, co chcę się podzielić, ale tam kontekst całego tego listu jest niezwykle ważny. Będę może cytował pewne rzeczy, ale bardzo was proszę, żebyście przeczytali sobie cały ten list i przestudiowali go. 3 rozdział objawienia Jana, 1 werset. I czytamy tu tak, a do anioła zboru w Sardys napisz. To mówi ten, który ma 7 duchów Bożych i 7 gwiazd. Znam uczynki twoje. Masz imię, że żyjesz, ale jesteś umarły. Oto słowa, oto list, oto przesłanie skierowane nie do ludzi niewierzących, skierowane nie do ludzi, którzy nie znają Boga, ale słowa skierowane do ludzi wierzących, do uczniów Chrystusa, do Bożych dzieci, do naśladowców Chrystusa, a do anioła zboru napisz. I na początku autor się przedstawia. To mówi ten, który ma 7 duchów Bożych. Kościele, mam pełnię ducha. Całkowitą pełnię ducha, który bada wszystko i wiem wszystko. Wiem o tobie wszystko. Tak jest przesłanie. Przez to przedstawianie się do tego zboru wiem o tobie wszystko, o wszystkich twoich tajnikach i o twoim zborze wiem wszystko i mam w ręku 7 gwiazd, a między innymi właśnie i ciebie, bo gwiazdy to aniołowie 7 zborów. Ciebie, aniele zboru w Sardes, mam w swoich rękach, twoje życie i całego twojego zboru. I początek tego listu to jest analiza duchowego stanu zboru w Sardes. Pan Jezus mówi na samym początku, znam twoje uczynki. W większości listów, 7 listów do 7 zborów, Pan Jezus tak właśnie zaczyna list, znam twoje uczynki. Chcę przez to powiedzieć, że to właśnie uczynki świadczą o stanie duchowym tego zboru i nasze uczynki świadczą o stanie duchowym naszego życia duchowego. Nie nasze deklaracje, nie nasze wyznania, nie nasze myśli, także nie nasze modlitwy, ale nasze czyny, nasze uczynki. Świadczą o tym, jakimi naprawdę jesteśmy przed Bogiem. I kiedy Pan Jezus przeanalizował uczynki zboru w Sardes, wypowiedział swoje zdanie o jego duchowym stanie i mówi: jesteś umarły, umierasz. Do anioła zboru Jezus mówi: umierasz. Z dalszej części tego listu widzimy, że były dziedziny życia zborowego, które Jezus określił jako jeszcze żywe, ale bliskie śmierci. Były tam także osoby, które nie skalały swoich szat i były godne, aby chodzić przed Nim w szatach białych. Ale podsumowując stan duchowy anioła zboru i zboru, Pan Jezus mówi: umierasz. Jesteś w agonii. Jesteś w śpiączce. Twoje duchowe życie jest zagrożone. Ale największą tragedią, największym niebezpieczeństwem, największym zagrożeniem dla zborów Sardes nie był ich duchowy stan. Nie było to, że byli w agonii, że umierali duchowo, ale było to, że byli tego nieświadomi, że o tym nie wiedzieli, że nie zdawali sobie sprawy, jak naprawdę wygląda ich duchowe życie przed Bogiem. Masz imię, że żyjesz. Masz imię, które mówi o tobie, które świadczy o tobie, że żyjesz duchowo. Mówi się o tobie, że żyjesz. Tak inne tłumaczenia podają. Jesteś znany z tego, że żyjesz. A więc zewnętrznie patrząc na ten zbór, i oni sami, i ci, którzy na nich patrzyli, byli zdania, że wszystko w tym zborze jest w porządku, w najlepszym porządku. Oni sami byli dziećmi Bożymi, uważali się za uczniów Chrystusa, za wiernych Jego naśladowców i być może nie mieli nic do zarzucenia, jeśli chodzi o ich duchowy stan. Tak samo ludzie, którzy patrzyli na nich, mówili: o, to są chrześcijanie, którzy służą Bogu, którzy idą za Bogiem. Ale Bóg mówi: masz imię, że żyjesz, ale umierasz. Nie byli świadomi swojego duchowego stanu. Pan Jezus powiedział: bo twoje uczynki nie są doskonałe przed moim Bogiem. I jeśli coś z tym nie zrobisz, bo ciągle była nadzieja dla tego zboru. W dalszej części listu mówi: jeśli coś z tym nie zrobisz, to przyjdę jak złodziej i zaskoczę cię. Moje przyjście powtórne będzie dla ciebie zaskoczeniem. Zbór w Sardes nieświadomy swojego stanu. I to, co mnie najbardziej właśnie w tym zaskoczyło, może zastanowiło, to jest lepsze słowo, jest to, że człowiek wierzący, który jest Bożym dzieckiem, może nie zdawać sobie sprawy, może być nieświadomy swojego duchowego stanu przed Bogiem. Może błędnie oceniać swój duchowy stan. Takich przykładów, które potwierdzają duchowy stan zborów Sardes w Biblii, mamy bardzo wiele. Ale oczywiście czas jest czasem. Ja chciałbym zwrócić tylko uwagę na jeszcze jeden fakt. Pozostaniemy nadal przy objawieniu świętego Jana. Bo kiedy popatrzymy na ostatni list do 7 zborów, list do Laodycei, mamy tą samą sytuację. Anioł zboru w Laodycei i zbór mieli także o sobie bardzo dobre zdanie, bardzo dobre mniemanie. Mówili o sobie, chlubili się tym, powtarzali: jesteśmy bogaci, duchowo bogaci. Ciągle się wzbogacamy i niczego nie potrzebujemy. Takie zdanie mieli o samych sobie. Ale Pan Jezus pisze do nich, ale nie wiesz. Ale nie wiesz. To takie krótkie, ale jakby, jakże bardzo brzemienne w treści słowa. Nie wiesz. Nie jesteś świadomy tego, że tak naprawdę w moich oczach jesteś nędzarzem. Jesteś biedakiem. Jesteś ślepy i nagi. Zbór w Laodycei. Zadowoleni z siebie. Przekonani o swoim duchowym bogactwie i o swoim rozwoju. A tak naprawdę duchowi nędzarze. Ślepi na swój duchowy stan. Biedni, nadzy, pożałowania godni. I Pan Jezus do tego zboru w Laodycei miał jasne przesłanie. Jesteś letni. I jeśli coś nie zrobisz ze swoim życiem, bo Pan Jezus dawał im jasne wskazówki, co mają zrobić. Bóg do tego zboru, tak samo jak do zboru w Sardes, wyciągał swoją pomocną rękę, bo ciągle dla nich i dla jednego zboru i dla drugiego istniała nadzieja i łaska i miłość Boga, ofiarował im swoje bogactwo, swoje szaty, maść wzrok naprawiającą. Ale mówi im, jeśli czegoś nie zrobisz, to ja wypluję cię z moich ust. To moje usta nie będą już wymawiały twojego imienia. To moje usta nie wyznają twojego imienia przed moim Ojcem i przed moim Bogiem. To po prostu przestanę cię znać. 10 panien. To znana przypowieść Pana Jezusa obrazująca Kościół przygotowujący się na spotkanie z Jezusem, na powtórne Jego przyjście. Ale 5 panien źle oceniło swój duchowy stan i nie zabrało tyle oliwy, ile było potrzeba. Spóźniły się na przyjście oblubieńca. I jakie słowa usłyszały z ust Jezusa? Nie znam was. Nie znam was. Wyplułem was ze swoich ust. Kościół w Laodycei, ale dla którego ciągle była nadzieja, źle ocenił swój duchowy stan. Bracia, siostry, którzy dzisiaj jesteście na tym miejscu, w tym zborze, właśnie w tym dzisiejszym dniu, chciałbym zapytać was, no bo siebie pytałem już cały czas, przygotowywując się do tej usługi, jak oceniacie swój duchowy stan dzisiaj? Jak oceniacie swoje duchowe życie przed Bogiem? Co na pewno możemy o sobie powiedzieć, to, że mamy imię, które mówi, że żyjemy. Jesteśmy Bożymi dziećmi, naśladowcami Chrystusa, Jego uczniami, idziemy Jego drogą, ale jak Bóg widzi nasz stan duchowy przed Nim? Chciałbym każdemu taką nutę niepewności zasiać. Możemy się mylić, oceniając swój duchowy stan. Możemy czegoś nie być świadomi. Możemy znaleźć się w niebezpieczeństwie Kościoła w Sardes i Kościoła w Laodycei. Wiecie, najbardziej niebezpieczny duchowy stan wierzącego człowieka to samozadowolenie. To stan, w którym myślimy o sobie, że już niczego nie potrzebujemy. To stan, w którym myślimy, że nie potrzebujemy sprawdzać swojego życia. To stan, w którym myślimy, że nie potrzebujemy korygować, być korygowani, że nie potrzebujemy się zmieniać, że nie potrzebujemy się rozwijać, że niczego nie potrzebujemy, że tak jak jest, to jest dobrze. To najbardziej niebezpieczny duchowy stan człowieka. To stan, w którym Bóg mówi, masz imię, że żyjesz, ale tak naprawdę umierasz. To stan, w którym Bóg mówi, jesteś letni. Jeśli coś w swoim życiu nie zrobisz, to wypluję cię z moich ust. W obu przypadkach, obu zborach, oni byli przekonani o tym, że wszystko w ich duchowym życiu jest w porządku. Skoro więc może tak być, może tak się zdarzyć, że Boże dziecko, uczeń Chrystusa, powoli może odchodzić od Boga, nie zdając sobie z tego sprawy, że może błędnie ocenić swoje duchowe życie, nie będąc świadomym, jak tak naprawdę jego życie wygląda przed Bogiem, to rodzi się pytanie, jak możemy sprawdzać swoje duchowe życie? Jak możemy sprawdzać to, jak wyglądamy przed Bogiem, żeby przyjście Chrystusa nas kiedyś nie zaskoczyło? Pan Jezus, nauczając, chodząc po tej ziemi, nauczając, pragnąc przekazać duchowe prawdy, w wielu przypadkach używał przykładów z fizycznego, naturalnego życia. I tak jest, ponieważ On jest twórcą i życia fizycznego, i duchowego, że wiele prawd ma odniesienie, ma zastosowanie tak samo w życiu fizycznym, jak i w życiu duchowym. Choćby na przykład to, czym dzieliłem się z wami zeszłym razem, prawo siewu i żniwa. Tak samo i w tym wypadku. W życiu fizycznym jest 7 cech, 7 objawów życia, które jeśli są obecne dla danego organizmu, świadczą o tym, że dany organizm żyje i jest zdrowy. I tak samo możemy to przez analogię odnieść do naszego duchowego życia i mogę powiedzieć, że jest 7 cech życia duchowego. 7 objawów, które wskazują na to, że jesteśmy żywi i zdrowi duchowo. Jeśli one są obecne w naszym życiu, to znaczy, że mamy imię, że żyjemy i żyjemy dla Boga. I chciałbym się krótko zastanowić nad nimi. Większość z nich na pewno jest wam znana, ale myślę, że to przypomnienie dla każdego z nas jest bardzo ważne. Pierwsza cecha życia, pierwszy objaw życia to jest oddychanie. Każdy żywy organizm oddycha. Oddychamy i nie musimy zmuszać się do tego, żeby oddychać. Nie musimy myśleć, żeby oddychać. Nie musimy się bać, że zapomnimy nabrać powietrza i się w ten sposób udusimy. Po prostu oddychamy, w ogóle o tym nie myśląc. Jest to naturalna czynność każdego zdrowego organizmu. Kiedy jednak nadchodzi choroba, to mogą zdarzyć się i występować objawy, trudności w oddychaniu czy zaburzony tor oddychania. Kiedy są problemy z oddychaniem, to zawsze jest to objaw jakiejś choroby, a niekiedy bardzo poważnej choroby naszego organizmu. Przynosząc do życia duchowego, oddechem naszej duszy, naszego duchowego człowieka jest oczywiście społeczność z Bogiem. Stała społeczność z Bogiem, łączność z Bogiem, więź z Bogiem. Poczucie Jego obecności. Pan Jezus dał przykład krzewu winnego i gałązki. Jeśli gałązka zostanie oderwana, usycha. Przestaje mieć społeczność, przestaje mieć więź, przestaje oddychać i usycha. Jak wygląda nasz duchowy oddech? Czy mamy cały czas społeczność z Bogiem? Tą więź, czy czujemy Jego obecność w naszym życiu? Czy jesteśmy świadomi Jego obecności? Czy rozmawiamy z Nim? I czy też słyszymy Jego głos, który do nas mówi? Czy ta łączność z Nim jest cały czas? Czy czerpimy radość ze społeczności z Bogiem? Czy jest ona dla nas źródłem radości? Czy odczuwamy pragnienie, aby się modlić, aby Go uwielbiać, aby Go wywyższać? Nie tylko wtedy, kiedy jesteśmy w zborze. Czy oddychamy? Czy też mamy zaburzenia oddychania? I nasz człowiek duchowy jest niedotleniony. Każdy niedotleniony organ, organizm powoli umiera. Jak wygląda nasz oddech? Drugim objawem życia, cechą życia jest odżywianie. Każdy organizm musi się odżywiać. Każdy zdrowy i żywy organizm chce się odżywiać. Poszukuje pokarmu, aby się odżywiać. Kiedy dłużej nie jemy, odczuwamy, co odczuwamy? Głód. Odczuwamy głód. I im dłużej pozostajemy bez pokarmu, tym ten głód jest większy. Aż w końcu głód czy pragnienie stają się tak silnymi bodźcami, że człowiek zrobi wszystko, aby je zaspokoić, aby się nakarmić czy się napoić. Jeśli w swoim życiu nie mamy apetytu lub nie odczuwamy głodu, to zawsze jest to objaw choroby. Bo są takie choroby, które charakteryzują się brakiem apetytu i brakiem odczuwania głodu. Kiedy nie pobieramy pokarmu, możemy być niedożywieni. Braki pokarmowe, braki witaminowe, choroby, a potem wyniszczenie i śmierć organizmu. Pokarmem w naszym duchowym życiu jest Boże Słowo. I pytanie, czy odczuwamy głód za Bożym Słowem? Czy odczuwamy tą wewnętrzną potrzebę karmienia się Bożym Słowem, tą tęsknotę za Bożym Słowem, ten brak, że po prostu musimy się nakarmić, musimy wziąć i musimy czytać? Czy ten głód staje się coraz większy, jak długo pozostajemy bez tego pokarmu? Jak długo potrafimy wytrzymać bez tego pokarmu? Czy mamy głód? Czy mamy pragnienie, które zabezpieczą nas przed tym, aby zaniedbać czytanie Bożego Słowa? A może jesteśmy chorzy i nie odczuwamy głodu? I nie odczuwamy tego pragnienia, aby karmić się Bożym Słowem? A może karmimy się czymś innym, innymi treściami naszego ducha karmimy i zatruliśmy się i nie odczuwamy głodu Bożego Słowa? A może już tak bardzo zagłodziliśmy naszego duchowego człowieka, że jest w stanie skrajnego wyniszczenia i też już nie odczuwa głodu? Bracie, siostry, czy odczuwamy głód Bożego Słowa? Następna cecha życia to wzrost i rozwój. Każdy żywy organizm, każdy zdrowy organizm rozwija się, rośnie. To jest tak znany obraz dla nas wszystkich, że cóż tu dużo tłumaczyć. Rodzi się małe dziecko, jest noworodkiem, później niemowlęciem, później okres dziecięcy i ono ciągle wzrasta, uczy się, rozwija. Okres szkolny, nastoletni, młodzieżowy, dojrzewania i w końcu dojrzały człowiek. Naturalna, oczekiwana cecha, normalna. Ale kiedy coś dzieje się w rozwoju, czy pod kątem w sferze psychicznej, czy w sferze fizycznej, jakiś to smutek i ból dla rodziców. Zaburzenia w rozwoju, zahamowanie rozwoju, zły rozwój, nieprawidłowy rozwój zawsze są objawem choroby. Choroby, która niekiedy może prowadzić do śmierci. W naszym duchowym życiu jest zawsze na początku, kiedy się nawracamy, taki okres noworodkowy, okres niemowlęctwa. Wtedy, kiedy potrzebujemy opieki innych. Wtedy, kiedy nie mamy jakichś obowiązków, wtedy, kiedy nie mamy w wielu sytuacjach właściwego poznania, kiedy karmimy się mlekiem, jesteśmy karmieni mlekiem, ale ten okres musi minąć. Musimy przechodzić w każdy następny okres. Musimy zacząć dojrzewać, uczyć się. Nasze życie, nasz charakter, nasze postępowanie każdego dnia musi stawać się coraz bardziej podobne do charakteru, postępowania i życia Pana Jezusa. Odpowiedzialność nasza, stosunek do przykazań, do zboru i wiele, wiele innych kwestii. Wzrost, wzrost i wzrost i rozwój. Naturalny i oczekiwany przez Boga. A jeśli zatrzymaliśmy się na jakimś etapie, to świadczy o tym, że jesteśmy chorzy duchowo i zagraża nam niebezpieczeństwo, bo ta choroba może się rozwijać i może doprowadzić do złych skutków w naszym życiu. I czwarta, następna cecha życia, cecha zdrowia, to pobudliwość. Co to jest pobudliwość? Pobudliwość to zdolność do odbierania bodźców i zdolność do właściwego reagowania na te bodźce. Czyli wrażliwość na bodźce jest zawsze cechą zdrowia i życia organizmu. Co dla naszego duchowego życia jest największym i najsilniejszym bodźcem? Grzech. Pokusa do grzechu. I tak jak w fizycznym życiu, prawidłowa reakcja, prawidłowa odpowiedź na bodziec jest cechą zdrowia, tak samo w duchowym życiu prawidłowa reakcja na grzech Bożego dziecka jest cechą życia i zdrowia. A jak Boże dziecko może reagować na grzech, na pokusę do grzechu? Tylko w jeden sposób. Odczuwamy nienawiść do grzechu. Odczuwamy wstręt, odrazę do grzechu, obrzydzenie do grzechu. Uciekamy od grzechu, wystrzegamy się grzechu, unikamy grzechu. Używając biblijnego terminu, żyjemy w Bożej bojaźni. Prawidłowa wrażliwość na bodźce jest objawem zdrowia. Ale kiedy mamy osłabioną wrażliwość na bodźce lub nie reagujemy na bodźce, lub reagujemy w sposób niewłaściwy, czyli to są tak zwane odruchy patologiczne, to w tym życiu fizycznym jest to zawsze objaw ciężkiej choroby, zwłaszcza choroby układu nerwowego. Bardzo poważnej. I tak samo jest w naszym duchowym życiu. Jeśli w naszym duchowym życiu, w sposób niewłaściwy lub osłabiony reagujemy na bodźce, jakim jest grzech, jakim jest pokusa do grzechu, to jest to sygnał, że coś bardzo niedobrego dzieje się w naszym życiu. Że coś wymaga leczenia, że coś wymaga ratunku. Pobudliwość. Czwarta cecha życia i piąta cecha życia to ruch, aktywność ruchowa. Zostaliśmy stworzeni przez Boga i w sferze fizycznej, i w sferze duchowej do aktywności, do ruchu. Każdy żywy organizm się rusza, porusza, wykazuje aktywność ruchową. Kiedy człowiek przestaje się całkowicie ruszać, to najpewniej jest martwy. Jeśli ma zaburzenia w poruszaniu się, czyli częścią ciała na przykład nie rusza, częścią rusza, zawsze to świadczy o chorobie, o jakimś kalectwie, o czymś, że dzieje się coś złego. Z drugiej strony, ruch jest warunkiem zdrowia. Jeśli się nie ruszamy, a potrafimy się ruszać, to narażamy się na rozwój choroby. Myślę, że tego nie trzeba nikomu przypominać. Bo jeśli nie wykazujemy aktywności, nie ruszamy się, nie zażywamy ruchu, to narażamy się na zachorowania, szczególnie nasze serce, układ krążenia, układ kostno-stawowy bardzo na tym cierpią. A więc ruch jest także warunkiem zdrowia. Tak dla przypomnienia, w moim wieku to minimum pół godziny aktywnego ruchu, 5 dni w tygodniu. Młodsi więcej. A wracając teraz do Bożego Słowa. Tak samo jest w naszym życiu duchowym, bracia, siostry. Ruch, aktywność ruchowa. To w naszym duchowym życiu praca dla Pana. To angażowanie się w służbę dla Boga. To poświęcanie swoich sił, swoich zdolności, samych siebie, swojego czasu dla Boga. Bóg włożył w nasze serca, w serca każdego z nas włożył pragnienie, aby Mu służyć, aby się angażować dla Niego. I to pragnienie jest objawem zdrowia. Jeśli go w naszym życiu nie ma, to jest to na pewno sygnał, że coś dzieje się złego w naszym duchowym życiu. Bo z drugiej strony, tak jak w życiu fizycznym, ruch jest warunkiem zdrowia. Praca dla Pana, angażowanie się w służbie dla Boga przynosi zdrowie naszemu duchowemu życiu. Jeśli chcemy iść za Bogiem, nie balansować na granicy upadku, to musimy zaangażować się w służbę dla Niego. Jeśli nie zaangażujemy się w służbę dla Niego, to nasze duchowe siły słabną. I nie mamy sił do biegu, nie mamy sił do walki i jesteśmy łatwym celem dla naszego wroga. Ruch, aktywność ruchowa, cecha życia. Jak wygląda nasze zaangażowanie się w służbę dla Boga? Czy mamy to pragnienie w naszych sercach? I szósta cecha. Cecha życia, cecha zdrowia. To wydalanie. Sprawny układ wydalniczy każdego organizmu, także i człowieka, jest podstawą życia i zdrowia. W życiu każdego z nas pojawiają się szkodliwe substancje przemiany materii, toksyczne substancje przemiany materii, które muszą zostać z naszego organizmu usunięte. I układ wydalniczy w naszym organizmie po pierwsze rozpoznaje tą toksyczną, szkodliwą substancję, metabolizuje ją tak, żeby mogła zostać usunięta, za to jest wątroba odpowiedzialna i później ją usuwa z naszego organizmu. Jeśli nasz układ wydalniczy jest niewydolny, to nasz organizm zostaje zatruty. Zatruty toksycznymi substancjami. I efektem tego jest bardzo groźny stan, jakim najczęściej jest śpiączka. I jeśli człowiekowi nie jest udzielona szybka pomoc, to także śmierć. Układ wydalniczy, duchowy układ wydalniczy. Słowo Boże, które wypełnia nasze życie, Duch Święty, Duch Prawdy, który wypełnia nasze serca i Kościół, Kościół, bracia, siostry, które są wokół nas. A substancje, które musimy wydalać z naszego życia duchowego. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, 1 werset, tam wymienione są dwie. Autor tego listu mówi o biegu za Bogiem i mówi, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usiedla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Złożywszy z siebie i na pierwszym miejscu wymiera pierwszą toksyczną substancję, jaką są ciężary i obciążenia, które mogą nas tak przygnieść, jeśli nie będą usunięte, że stracimy siłę, że nas zadusi, że zatrzyma nasz bieg, że zabije nasze duchowe życie. Ciężary i obciążenia, które każdy w naszym duchowym życiu mamy. Problemy, które niekiedy są bardzo trudne do rozwiązania. Życiowe troski, które przekraczają nasze siły. Zadania, wyzwania, które są przed nami każdego dnia. Niepowodzenia w naszym życiu, które także ponosimy, porażki. Złe oskarżenia, czy niewłaściwe, czy nieuzasadnione oskarżenia, które niekiedy nas dotykają. Pomówienia, zranienia, odrzucenia, skrzywdzenia, lęki i moglibyśmy tak wymieniać i wymieniać. I na to wszystko jesteśmy narażeni w naszym duchowym życiu. Ale musimy się nauczyć to wydalać. Musimy się nauczyć te ciężary przerzucić na Boga. Musimy się nauczyć je złożyć u Bożych stóp. Musimy się nauczyć powierzyć je Bogu, oddać je Bogu. To jest ten moment wejścia do odpocznienia, o którym swego czasu dość dużo na tym miejscu mówiłem. I drugi rodzaj toksycznej substancji to grzech. Grzech, który nas usiedla. Grzech, który jest trucizną i o jej działaniu nie trzeba chyba nikomu z nas mówić, co może zrobić w naszym duchowym życiu, jeśli na czas nie jest usunięta. Ale Biblia daje tutaj łatwe wyjście, proste wyjście. Apostoł Jan, pierwszy list, pierwszy rozdział, 9 werset mówi, jeśli wyznajemy nasze upadki. Jeśli wyznajemy nasze upadki. Wierny jest Bóg i sprawiedliwy. I oczyści nas. Odpuści nam i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Wyznanie grzechu Bogu. I Bóg oczyszcza nasze życie. I Bóg usuwa. I ta trucizna z naszego życia zostaje usunięta. I o jeszcze jednym rodzaju trucizny, może jest ich więcej, ale o jeszcze jednym muszę z tego miejsca powiedzieć, zważywszy zwłaszcza na czasy, w którym wszystkim przyszło nam żyć. Tą trucizną bardzo groźną dla naszego duchowego życia, dla naszego duchowego organizmu są fałszywe nauki. Dziś tak łatwo się nimi zatruć. Przy obecnym dostępie do internetu różnych środków przekazu, w świecie, w którym się obracamy, tak łatwo nimi się zatruć. A jest to tym bardziej groźne, że trucizna, ta właśnie trucizna, tak często do złudzenia przypomina właściwy pokarm. nauka ludzka, która prowadzi nas na bezdroża błędu, Biblia w liście do Efezjan przyrównuje ją do wiatru. Wiatru, który naśladuje wiatr Ducha Świętego. Herezja to przecież jest prawda wyniesiona do ekstremum. Jedna prawda z pominięciem wszystkich innych prawd. I tak łatwo się dzisiaj tym zatruć. Mamy Boże Słowo, które nas uczy. Mamy Ducha Świętego, który jest naszym nauczycielem, duchem prawdy. Ale mamy także Kościół. Kościół z ustanowionymi przez Boga w tym Kościele autorytetami i służbami, które służą do korygowania nas w tej sytuacji. Apostoł Paweł w liście do Galacjan pisze o swoim życiu, że Ewangelię, którą głosił, nie otrzymał jej od człowieka. Nie uczył się jej od człowieka, ale otrzymał ją przez objawienie od samego Pana Jezusa Chrystusa. W innym miejscu w liście do Koryntian pisze o sobie, że był zachwycony do trzeciego nieba, do raju i słyszał tam rzeczy, których nie można powtarzać. Człowiek, który tak wiele odebrał od Boga. W pewnym etapie swojego życia udaje się do Jerozolimy, do zboru, do starszych tego zboru, aby sprawdzić, czy jego nauczanie jest zgodne z ich nauczaniem. W naszym tłumaczeniu Biblii Warszawskiej wyraża to w ten sposób, aby się nie okazało, że nadaremnie biegłem czy biegnę. Musiał to sprawdzić, aby się czasem nie okazało, że wszystko, co dotychczas robił, było nadaremnie. Pojechał sprawdzić. Kościół. Tak, bracia, siostry, nasz układ wydalniczy. Boże Słowo. Prawdy Bożego Słowa. Wszystkie prawdy Bożego Słowa. Duch Święty, Duch Prawdy, który wypełnia nasze życie. I Kościół. Kościół Boży, zbór Boży, w którym Bóg ustanowił autorytety i służby. Jak działa nasz układ wydalniczy? Czy dobrze? Bo jeśli działa źle, to grozi nam zatrucie. Zatrucie tymi wszystkimi substancjami. Jeśli jesteśmy ludźmi, którzy uważamy, że nie trzeba sprawdzać swojego życia, jeśli ignorujemy jakąkolwiek prawdę z Bożego Słowa, jeśli nie jesteśmy czuli na cichy nieraz głos Ducha Świętego, jeśli w pewnych etapach swojego życia ignorujemy lub lekceważymy autorytety w Kościele, nie słuchamy, nie poddajemy się, to nagraża nam bardzo wielkie niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo zatrucia, duchowej śpiączki. Jak działa nasz układ wydalniczy? I ostatnia cecha życia to rozmnażanie. Cecha, o której chyba najmniej trzeba tłumaczyć, bo tak bardzo jest jakby znana, jasna dla nas, a jej analogia do duchowego życia chyba nie wymaga żadnych tłumaczeń. Rozmnażanie w sferze fizycznej, a także w sferze duchowej. Pytanie, czy mamy pragnienie przyprowadzać innych do Chrystusa? Czy jest to gorące, palące pragnienie w naszych sercach? Czy modlimy się o to, aby Bóg nas wyposażył, uzdolnił i użył do tego, abyśmy mogli innych przyprowadzać do Chrystusa? Czy zwiastujemy innym Ewangelię? Czy jesteśmy Bożymi świadkami? Czy nasze życie jest wonnością i świadectwem dla ludzi, którzy żyją wokół nas? Czy ludzie, patrząc na nas, mają pragnienie poznać tego Boga, w którego my wierzymy. Rozmnażanie, cecha życia, czy jest obecna w naszym życiu. I kończąc, mogę powiedzieć, że każda z tych cech, które tutaj wymieniłem, mogłaby być tematem odrębnego kazania, ale ja miałem dzisiaj inny cel. Cel mojego zwiastowania dzisiaj jest taki, aby każdego z nas, jak tu jesteśmy, uwrażliwić na to, że może się zdarzyć taki etap w naszym życiu duchowym, że pomylimy się w ocenie naszego duchowego stanu, naszego duchowego życia, że może się zdarzyć tak, że będziemy nieświadomi, jak naprawdę wygląda nasz duchowy stan i żebyśmy w naszym życiu postawili sobie za cel sprawdzanie, diagnozę, sprawdzanie naszego duchowego życia. Bo jeśli żyjemy w ciągłej społeczności z Bogiem, jeśli czerpiemy z niej radość, jeśli odczuwamy głód za Bożym Słowem, który nie pozwala nam zaniedbać czytania Bożego Słowa, jeśli wzrastamy, rozwijamy się, stajemy się coraz bardziej podobni do Chrystusa, jeśli żyjemy w Bożej bojaźni, nienawidząc grzech, jeśli w sercach mamy pragnienie, aby służyć Bogu, aby być dla Niego użytecznym, zaangażowanym, jeśli nasz układ wydalniczy działa, potrafimy z naszego życia usuwać wszystkie toksyczne rzeczy, jeśli rozmnażamy się duchowo, to znaczy, że cechy życia są obecne w nas i nasz stan duchowy przed Bogiem jest dobry. Ale jeśli zauważamy, że coś jest nie tak, że którejś z tych cech brakuje, to świadczy o naszej chorobie i musimy coś z tym zrobić. Pan Jezus skierował do zboru w Sardes i do zboru w Laodycei bardzo ostre słowa. Ale kiedy czytamy całe te listy, widzimy, że to były słowa miłości, bo on był zaniepokojony o ich duchowy stan. I każdy z tych zborów miał szansę upamiętania się. Bóg mówi do Sardes, obudź się, ocuć się, upamiętaj i zacznij naprawiać. Pan Jezus jest tym, który powiedział, że trzciny nadłamanej nie dołamie, a tlącego się lnu nie dogasi. On chce uzdrowić każdą duchową chorobę naszego życia. Podnieść każde złamane serce. Być może jesteśmy chorzy, być może nasze życie duchowe jest tak jak w zborze Sardes, ale Bóg chce je na nowo podnieść, na nowo rozpalić. Tylko musimy jedną rzecz zrobić. Upamiętać się i przyjść do Niego jako do najlepszego lekarza, a On nas podniesie na nowo i uczyni dla swojego królestwa gorącymi, żywymi i działającymi. Ludźmi, którzy oczekują na Jego przyjście i są gotowi na Jego przyjście. I tego wam, bracia, siostry, z całego serca życzę także i samemu sobie. Amen.